Aleksandra Kurzyńska, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt. Przygotowałam warsztaty o tym, w jaki sposób wydajnie się uczyć, podczas których powiedziałam w ogóle, na czym polega sam proces uczenia się, w jaki sposób się uczymy, jakie mamy style uczenia się, na czym to polega od strony komórkowej i w związku z tym, jak zadbać o to, żeby ten proces przebiegał wydajnie, a właściwie, aby wydajnie przebiegał proces odzyskiwania tych informacji i wydobywania ich z pamięci.
To dla młodych ludzi taka cenna wskazówka, o czym powinni wiedzieć, myśląc o tym, jak funkcjonuje nasz mózg w kontekście nauki właśnie.
Przede wszystkim powinni zadbać o dobrostan swojego ciała, bo jeżeli nasze ciało czuje się, kolokwialnie mówiąc, źle, to samo zapamiętywanie nie jest najważniejszym procesem dla naszego ciała, tylko nasze ciało skupia się na tym, co nam dolega. Więc dbamy o dobrostan naszego ciała, dbamy o odżywienie, o nawodnienie, a jak już o to wszystko zadbamy, to wtedy skupiamy się na tym, co jest na zewnątrz, czyli świeże powietrze, odpowiednie natężenie światła. Dbamy również o aktywność fizyczną i o odpoczynek. Wbrew pozorom to jest bardzo ważne, a aktywność fizyczna i generalnie rozwijanie swoich pasji też stymuluje nasz mózg w innych obszarach niż te, z których tak w 100% korzystamy podczas procesu zapamiętywania konkretnych rzeczy, których się uczymy na egzamin, sprawdzian, ale jednak praca całego mózgu później nam się przydaje właśnie podczas tego procesu zapamiętywania i aktywizowanie całej głowy pozwala nam na tworzenie nowych szlaków pamięciowych i właśnie to jest cała kwintesencja i cała tajemnica tego, jak wydajnie się uczyć, to właśnie wspomagać tworzenie się różnych ścieżek zapamiętywania. I sposób, w jaki też się uczymy, jest istotny. Nasz mózg nie lubi nudy, więc musimy urozmaicać te metody, żeby to przebiegało efektywnie.
A jednym z tych najczęstszych błędów jest przemęczanie się, uczenie się na ostatnią chwilę w takim cyklu kilkunastogodzinnym na przykład.
Oczywiście, my coś zapamiętamy z tego cyklu kilkunastogodzinnego jak najbardziej, ale to nie będzie 100% tego, czego byśmy oczekiwali od naszego mózgu. Pamięć długotrwała potrzebuje czasu, musimy tę wiedzę zgromadzić, musi zajść konsolidacja tej wiedzy, czyli takie upakowanie jej w naszej głowie i do tego jest potrzebny sen. To jest właśnie ta główna rola snu, aby ten mózg sobie to wszystko uporządkował. Jeżeli przypominamy, odtwarzamy te informacje, powtarzamy, to wzmacniamy połączenia między naszymi komórkami nerwowymi. Im silniejsze są te połączenia, tym szybciej korzystamy z tej informacji przy pisaniu sprawdzianu czy egzaminu.
Czyli nie zawalamy nocy, a najlepszy czas dla mózgu na naukę to?
W godzinach naszej aktywności, czyli teoretycznie powiedzmy sobie od godzin porannych do gdzieś godziny 18-19, ale tak naprawdę my jesteśmy w stanie sami sobie wyćwiczyć ten czas, w którym możemy się w pełni skupić. I pomimo, że nasz mózg nie lubi nudy, tak jak powiedziałam, musimy urozmaicać metody uczenia się, to taki stały rytm dnia, kiedy nasza głowa jest przygotowana na to, że akurat w tych i w tych godzinach siadamy do nauki, daje nam to, że jesteśmy w stanie szybko się przestawić. I tak jak powiedziałam, do godziny gdzieś 19 to dla młodzieży jak najbardziej jest do spełnienia. Natomiast studenci czy my dorośli generalnie nie mamy tyle czasu w ciągu dnia, żeby się uczyć i tak naprawdę dopiero wieczorem wszyscy w większości siadają. I rzeczywiście, jeżeli się na to przygotujemy i zadbamy o dobrostan naszego ciała, jak najbardziej jesteśmy w stanie wydajnie się uczyć. Jednakże musimy pamiętać o tych wszystkich właśnie ważnych kwestiach.
To jeszcze na koniec zapytam, czy uczestnicy tych wtorkowych warsztatów byli zaskoczeni tą wiedzą, czy raczej byli już przygotowani, wiedzą mniej więcej, jak ten mózg w kontekście nauki funkcjonuje?
Uczestnicy warsztatów byli poniekąd zaskoczeni tym, co im przedstawiłam. Sama wiedza, podstawy tej wiedzy, z czego składa się mózg, że są tam komórki nerwowe, to jest coś, co już dobrze wiedzą, bo to byli uczniowie pierwszej klasy liceum. Natomiast w jaki sposób zapamiętujemy i co jest istotne, myślę, że niektóre informacje ich zaskoczyły, a najbardziej zaskoczyła ich część warsztatowa, czyli sposób, w jaki mogą zapamiętywać różne bardzo trudne informacje, dlatego że przygotowałam dla nich zajęcia stworzenia mapy myśli i wykorzystali właśnie tę technikę do zapamiętywania informacji dotyczących układu nerwowego, który jest notabene bardzo skomplikowanym układem i dużo informacji należy zapamiętać.
To jeszcze wyjaśnijmy, Koziutko, na czym ta mapa myśli polega, jak się ją tworzy i w jaki sposób pomaga w uczeniu się.
tworząc taką mapę myśli, zakładamy jakiś główny temat, który chcemy opracować i on jest najczęściej wypisany w centrum naszej mapy. Następnie obok zapisujemy dość dużymi literami pojęcia, które do tego tematu nas skłaniają i je rozwijamy. Możemy dołączyć rysunki, możemy dołączyć krótkie opisy. Co jest bardzo istotne w takiej mapie myśli, to to, że możemy różne zagadnienia w danym temacie ze sobą powiązać, co też ułatwia nam przemieszczanie się między zagadnieniami i zauważanie ich związku ze sobą, co też jest bardzo istotne, czy na egzaminie, czy rozwiązując zadania maturalne, gdzie wymaga się takiej wiedzy już praktycznej, więc łatwiej korzysta się z niej, kiedy widzimy te związki, a nie kiedy uczymy się suchych regułek i pojęć.